Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Radia Wnet, 12 marca, wtorek, dzień, w którym mają się wydarzyć rzeczy ważne i istotne. Delegacja polska pod wodzą prezydenta Andrzeja Dudy, ale także w tej składzie premier Donald Tusk mają się spotkać i rozmawiać z prezydentem Joe Bidenem. Pytanie, po co, dlaczego, jakie są kuluary takiej decyzji, ale przede wszystkim taka dyskusja dookoła tego spotkania, dyskusja, w której słowo wojna pada niezmiernie często i w zasadzie muszę państwu zdradzić trochę kuluarów życia dziennikarskiego, warszawskiego. Rzadko kiedy, jak się spotyka z jakimś politykiem albo ekspertem, to mało która rozmowa nie kończy się na takiej dyskusji, co się właściwie dzieje na Ukrainie, co właściwie oznaczają deklaracje Emmanuela Macrona i innych przywódców państw NATO i państw Unii Europejskiej. Co właściwie planuje Rosja, jakie są realne informacje, co takie rozmowy, to się toczy na antenie i poza anteną, trochę bardziej szczerze, z taką jakąś konstatacją coraz częstszą, czy z przekonaniem coraz bardziej dojmującym, że rzeczywiście za chwilę ta wojna wybuchnie i konflikt będzie rozszerzony i takie rozmowy, inwestować, nie inwestować, remontować, nie remontować, kupować wycieczkę, czy kupować konserwy i cukier, to takie rzeczywiście wydaje się tematy, które byłyby abstrakcyjne jeszcze parę miesięcy, czy zgoła parę tygodni temu, a teraz stają się taką naturalną częścią dyskusji na temat polityki zagranicznej, na temat polityki bezpieczeństwa w naszym regionie świata, w naszej części Europy. To rzeczywiście nadaje zupełnie innej barwy tej wizycie. Czego się spodziewać? Jakie mogą być dalsze reperkusje tej sprawy? Jak właściwie umiejscowić dzisiejszą wizytę w Waszyngtonie w ramach polityki Stanów Zjednoczonych, które to same Stany są na pewnym zakręcie. I to chyba dość wyraźnym. Być może te wybory będą rzeczywiście inne niż wszystkie poprzednie, bo i skala decyzji, jaka jest przed Stanami, czy być w świecie, czy być poza światem, czy być w takiej sławetnej izolacji od tego, co się dzieje na starym kontynencie, to wszystko są decyzje, które od wielu dziesięcioleci w Stanach nie zapadały, a teraz być może te wybory o tym też będą. Wszystkie te kwestie zbieramy i kierujemy do naszego gościa na początek kuriera w samo południe. Profesor Piotr Grochmalski, ekspert od polityki zagranicznej, politolog od polityki bezpieczeństwa również, a także kiedyś korespondent wojenny. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Zacząłem takim trochę dramatycznym wstępem, ale naprawdę jest tak, że dzisiaj przez Radio Wnet, przez naszą redakcję przewinęło się trochę osób i w zasadzie każda rozmowa kończyła się na tym, czy będzie wojna, czy jej nie będzie. I większość osób mówi, że tak, że 2, 3, 4, 5 lat, ale że konfrontacja militarna Zachodu z Rosją jest nieodzowna, że ta konfrontacja być może nie ominie terytorium Polski. Rzeczywiście w takim momencie jesteśmy i w takim momencie toczą się rozmowy w Waszyngtonie, że powinniśmy się realnie do wojny szykować.
Wyjaśnimy sobie jedną kwestię, bo tutaj istnieje absolutny brak zrozumienia i na to też to jest bardzo ważne, jeśli analizujemy decyzje strategiczne podjęte przez polski naród. Otóż my już jesteśmy w trakcie wojny, w zasadzie w trakcie drugiej albo trzeciej fazy wojny, jakbyśmy to nie definiowali z punktu widzenia strategii rosyjskiej czy aktywności natowskiej. Rosja prowadzi już przeciwko nam wojnę i też miejmy świadomość, że na przykład wybory parlamentarne, z którymi mieliśmy do czynienia, były elementem realizowanej przez Rosyjską Federację wojny. No, tym, takimi elementami wojny są oczywiście to wszystko, co dotyczy wojny mentalnej, elementu wojny hybrydowej. To, co ma osłabić potencjał obronny państwa polskiego i rozstrzygnąć, bo przecież z punktu widzenia doktrynalnego Rosja wcale nie mówi, że wojna kinetyczna jest kluczowa czy najważniejsza. Można panować państwo, można złamać wolę obrony danego państwa i panować je bez wojny. No to tutaj jest daleko idące niezrozumienie i tu jest ten gigantyczny błąd związany też z przekazem kierowanym do społeczeństwa polskiego. My się po prostu musimy nauczyć rozpoznawać tego typu elementy. Zresztą cały szereg się pojawiło artykułów na Zachodzie dotyczących właśnie tego wymiaru analitycznego i właśnie niezrozumienia, że mamy już do czynienia z aktywnym działaniem ze strony Federacji Rosyjskiej. Ja sobie taka jedna kwestia, jedna uwaga. Kiedy rozmawiałem z Jerzym Giedroyciem, redaktorem paryskiej kultury na początku lat 90. zapytałem się go, jak widzi perspektywę rosyjską, relacji polsko-rosyjskiej. On powiedział, my mamy 20-25 lat do przygotowania się do agresji Rosji. Więc byli ludzie, którzy z daleką perspektywą widzieli, w jaką stronę to wszystko zmierza. Ja już po wyborze Putina w maju 2000 wiedziałem, że Europę i Polskę czeka zderzenie z Federacją Rosyjską wieloformatowe. W związku z tym ja byłem przygotowany do tej wojny, jak widać, od co najmniej 20 kilku lat. A kwestia poszczególnych etapów prowadzenia aktywności czy działań, przygotowań do tego, no można powiedzieć, że przecież wojna na Ukrainie rozpoczęła się w 2003 roku, wtedy od sporu granicznego właśnie w Cieśninie Kerczeńskiej, która przecież jest bardzo istotna. To jest to miejsce, gdzie w tej chwili jest zbudowany most krymski. A później mieliśmy do czynienia z początkiem wojny 20 lutego 2014 roku, więc tak naprawdę możemy tego nie dostrzegać, ale wojna wieloformatowa prowadzona przez Federację Rosyjską już ma miejsce i Polska już jest państwem, które odczuwa na sobie fakt, że prowadzone są wobec nas bardzo intensywne, agresywne działania o charakterze niemilitarnym, ale jednak wpisujący się w doktrynalne założenia wojny prowadzonej przez Federację Rosyjską. Przypomnę przecież chociażby skuteczne wyeliminowanie siatki dywersyjno-terrorystycznej, potężnej siatki, największej, jaką ujawniono w czasach pozimnowojennych na jednym z państw natowskich, kilkanaście osób działających na rzecz przygotowywania aktów terrorystycznych na terenie państwa polskiego właśnie przez FSB, przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa. Pamiętajmy, właśnie Putin jest podpułkownikiem KGB, czyli FSB jest następczynią tej służby. Więc mamy do czynienia z całym szeregiem działań, które są zbyt słabo rozumiane przez społeczeństwo polskie z punktu widzenia realnych zagrożeń, ale także wyzwań, bo to jest ogromne wyzwanie. Na szali jest nie tylko polska racja stanu, ale istnienie państwa polskiego. My jako społeczeństwo mamy tutaj ogromne doświadczenie, ale także dług wobec tych pokoleń, które tej krwi nieco przelały, abyśmy nie przefujderzyli tego wielkiego dorobku i żebyśmy nie postępowali jako niedojrzałe społeczeństwo, nie rozumiejące swojego położenia geostrategicznego i roli, jaką spełniamy. I tutaj dokonaliśmy potężnego falstartu. Wybory i konsekwencja tych wyborów, no to jest gigantyczne osłabienie w wymiarze bezpieczeństwa państwa polskiego.
Pytanie, co możemy usłyszeć od i Joe Bidena, i prezydenta, i premiera po spotkaniu w Białym Domu. Pierwszy taki jasny, wyraźny sygnał, mocny, który się odbił w polskiej prasie, to jest taki, że Joe Biden powiedział dzisiaj na spotkaniu z dziennikarzami, że nie widzi potrzeby wysyłania kolejnych wojsk do Polski, więc ten element na pewno już nie będzie uwzględniony, nie będzie komunikatu w ramach zagrożenia. Stany zwiększają swój kontyngent w Polsce. To co innego może być na stole po prostu po taka, no powiedzmy, trochę spotkanie, trochę wymiana opinii, czy jednak tam mogą paść jakieś ważne deklaracje w takiej postaci, na przykład, że jakiś sygnał do polskich polityków, że rzeczywiście jest jakieś tajne informacje, że wojna jest blisko, że Rosja planuje kolejną inwazję. Czego się spodziewać w takiej warstwie no, czysto merytorycznej po tym spotkaniu?
No, jest to z pewnością próba ratowania sytuacji ze strony Stanów Zjednoczonych, bo Amerykanie tutaj popełnili, czy ekipa Bidena popełniła pewien strategiczny błąd. I teraz widzą, no bo nie ulega wątpliwości, że ekipa Donalda Tuska jest mocno zafiksowana na współpracy z Niemcami. To znaczy, to są wyznaczone granice. Mianowicie nie robić niczego, co naruszałoby interesy niemieckie. No, tu spotykamy się właśnie w tym obszarze, czyli bezpieczeństwo i energetyka, gdzie istnieją radykalnie dwa inne podejścia. Generalnie podejście, które jest racjonalne i oparte na silnej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, a więc formuła, która powodować miała, iż pozycja Polski gwałtownie wzrastała zarówno w wymiarze Unii Europejskiej, ale także w strukturach NATO, ze względu właśnie na to potężne wsparcie ze strony Stanów Zjednoczonych. A z drugiej strony oczywiście mieliśmy do czynienia ze splotem realizowanej polityki niemieckiej, która w konsekwencji doprowadziła do tej sytuacji, z którą mamy do czynienia, a której żyrantem, a w każdym razie elementem wspierającym tego typu opcje, konsekwentnie był w różnych formatach był Donald Tusk. No i teraz mamy do czynienia z konfrontacją tego typu wizji zarówno na arenie wewnętrznej w Polsce, ale także ta sprawa urasta dzisiaj do kluczowego elementu dotyczącego pewnych formatów współpracy i bezpieczeństwa. No, Stany Zjednoczone będą dążyły do tego, aby Polska utrzymała te kluczowe elementy swojej współpracy w wymiarze militarnym, czyli zrealizowała do końca zakupy kluczowe z punktu widzenia polskiego bezpieczeństwa, bo mieliśmy dostać systemy uzbrojenia najnowocześniejsze na świecie, sprawdzone zresztą podczas, niektóre z nich sprawdzone podczas działań ukraińskich, ale także bardzo istotne, czyli kwestia polskiej energetyki, a więc elektrowni atomowej budowanej według technologii amerykańskiej, czy też kwestia dotycząca fabryki Intela. Tutaj Niemcy włożyli gigantyczne pieniądze, znaczy wyciągnęli z kasy europejskiej, ale niby to Niemcy włożyli, aby ściągnąć Intela do siebie i spacyfikować wielką inwestycję gigantyczną z punktu widzenia bezpieczeństwa strategicznego Polski pod Wrocławiem. To tam się zagotowało. No oczywiście cały szereg innych kwestii, jak chociażby cała koncepcja wielkiego węzła logistycznego, a więc całego kompleksu budów, który miał powstać pod Warszawą, który miał spowodować, że Polska stałaby się państwem zdolnym do przyjęcia na przykład w granicach 100 brygad w krótkim czasie w sytuacji zagrożenia albo na obszarze państw nadbałtyckich, albo też bezpośrednio na naszej flance, lub też na południu, i rozprowadzenie szybkie tych formacji, czyli taka inwestycja o strategicznym charakterze z punktu widzenia naszej pozycji w NATO, z punktu widzenia także roli logistyki. Widzieliśmy, co się stało w przypadku małego lotniska przy granicy z Ukrainą, które rozstrzygnęło, czy zadecydowało, że w krótkim czasie sprzęt mógł dotrzeć do Ukrainy i zmienić charakter prowadzonej wojny rosyjsko-ukraińskiej. I tu w grę wchodzą no już nie tylko strategiczne interesy Polski, ale mówiąc krótko, istnienie państwa polskiego w sytuacji zagrożenia. I jakakolwiek sytuacja, która powoduje, że umowa jest realizacyjna tego projektu, który był bardzo ważny także dla Stanów Zjednoczonych, zostanie wydłużona o miesiące czy też lata, przekłada się na radykalne zmniejszenie bezpieczeństwa państwa polskiego. Więc mamy do czynienia z ekipą, która się bawi z czasem, tnie nam czas, zmniejsza bezpieczeństwo Polski w kluczowym elemencie strategicznych przygotowań do zderzenia się z zagrożeniem wieloformatowym ze strony Federacji Rosyjskiej i z ekipą, która próbuje realizować tą koncepcję, która wywołała popłoch w Rosji. Można przytoczyć szereg artykułów w prasie fachowej, prasie rosyjskiej, która pokazywała swoiste przerażenie rozmachem prowadzonych działań przez Polskę, jeśli chodzi o zdolności do odstraszania, czyli w zasadzie budowanie czegoś takiego, co miało powodować, iż Rosja nie odważa się zaatakować Polski ze względu na skalę strat poniesionych podczas tego typu operacji. No i dzisiaj mamy taki ciamajdan, gdyby to ująć najkrócej, czyli wszędzie jest torpedowanie różnego rodzaju działań. No i jestem przekonany, że to mniej więcej będzie wyglądało w ten sposób. Biden przedstawi pewne oczekiwania, jasne oczekiwanie ze strony Stanów Zjednoczonych dotyczące właśnie sfery bezpieczeństwa i sfery militarnej, a Tusk na starej zasadzie takiej jak Scholz realizuje, czyli będzie udawał głupa. No będzie mówił, że tak, że oczywiście, ale oni muszą trochę przyjrzeć się, muszą sprawdzić, że to przecież zrozumiałe. Czyli będzie coś takiego, już raz widzieliśmy w przypadku tarczy antyrakietowej. Powtórka dokładnie tej samej scenerii, można tylko wyciąć wklej, zmienić daty i to będzie takie coś, bo pamiętajmy, Tusk chyba jest jedynym politykiem europejskim, który zrobił coś, co jest naprawdę poza analizą. Pamiętamy to słynne zdjęcie, kiedy on wymierzył pseudo pistoletu w plecy prezydenta Stanów Zjednoczonych i jakby strzał w plecy, prawda? Prezydenta Stanów Zjednoczonych, takie chichranie się, to nie jest ten poziom powagi, a zrobienie sobie punktu wówczas w Berlinie z tego powodu, że proszę bardzo, ja tu jestem taki odważny hojrak, taki kowboj, który pokazuje swoje nastawienia. No to jest mniej więcej format realizowanej polityki. Więc z jednej strony oczywiście jest bardzo ambitny program po stronie prezydenta, a więc spotkania z liderami kongresu, z mniejszością po stronie demokratów, po stronie republikanów, a więc wyraźnie widać, że przed rozmową z Bidenem prezydent odbędzie spotkania z najważniejszymi graczami z punktu widzenia kongresu amerykańskiego, aby wyrazić swoje stanowisko i żeby także mniej więcej określić, jak będzie wyglądać mogła polityka amerykańska po wyborach prezydenckich, a z drugiej strony mamy przecież jego wizytę w Szabanach, czyli miejscu świętym dla Polaków, miejscu, gdzie poległ generał Pułaski, ten człowiek, który od 2009 roku ma honorowe obywatelstwo Stanów Zjednoczonych. No, człowiek, który odegrał istotną rolę w niepodległości Stanów Zjednoczonych i postać, którą nie do końca wykorzystaliśmy w budowaniu relacji polsko-amerykańskiej, a później wizyta w amerykańskiej elektrowni atomowej, gdzie powstał nowy blok właśnie według formuły czy też technologii, która ma być użyta w Polsce i później ważna wizyta w trzeciej dywizji, gdzie też prezydent zapozna się z Abramsem, tym, który ma dotrzeć do nas w tym nowym formacie, ten najnowocześniejszy format Abramsa, tych 250 sztuk, które mają do nas dotrzeć i uzupełnić te 111, które już otrzymujemy starszego formatu. Więc ambitny projekt, no jak pamiętamy, w drodze powrotnej wizyta w Brukseli i wspólne rozmowy z sekretarzem generalnym NATO Stoltenbergiem. Tutaj wspólnie Tusk i Duda, prezydent Duda i premier Tusk jechali z taką ofertą owych 3%, które miały być sygnałem, aby państwa NATO zwiększyły swoje wydatki budżetowe właśnie do poziomu 3%. Pamiętamy, Polacy wydają w tej chwili najwięcej w strukturach NATO. Stany Zjednoczone są na drugim miejscu. No, ale już wstępne takie sygnały, które idą ze Stanów Zjednoczonych, pokazują, że będzie tam głównie nacisk kładziony, aby dociągnąć wszystkie państwa, w tym na przykład Niemcy, do poziomu 2%, a więc zrealizować coś, co zostało ustanowione, określone faktycznie w 2014 roku. Czyli przez 10 lat i mimo toczącej się wojny na Ukrainie, państwa natowskie, w tym takie kluczowe jak Niemcy, nie są w stanie zrealizować wytycznych, które same przyjęły i same określiły. Więc tu rzeczywiście Amerykanie trochę dmuchają na zimno i mówią, że najpierw spróbujmy doprowadzić do sytuacji takiej, iż wszystkie te państwa wydają 2% PKB, co jest oczywiście bardzo istotne, ale rzecz w tym, że w tej chwili NATO jest, czy państwa NATO, czy jeśli postrzegamy to z punktu widzenia przemysłu zbrojeniowego państw NATO, to jest głęboki sen. To jest ciągle jeszcze brak świadomości skali wyzwania i skali potrzeb, chociażby z produkcją amunicji, chociażby z produkcją sprzętu. Przemysł zbrojeniowy europejski stoi, nie ma zamówień długofalowych, a jak pamiętamy, w momencie, w którym chodziło o zrealizowanie tego ambitnego projektu miliona sztuk amunicji dla państwa ukraińskiego, to co zostało rok temu przyjęte w formacie unijnym, no jak wiemy, skończyło się totalnym blażem Unii Europejskiej, bo do lutego 1/3 została dostarczona, później mówiono, że ambitnie na sam koniec Unii uda się zrealizować połowę zamierzeń. No i teraz wyobraźmy sobie, jak można prowadzić wojnę, kiedy struktura poważna, Unia Europejska, nie dotrzymuje swoich obietnic nawet w połowie. No, wyobraźmy to sobie, chociażby w takim wymiarze budżetowym, zamiast założonych finansów dostajemy połowę tych zamierzeń. Mamy na tej podstawie realizować swoje strategiczne cele. Otóż dla Ukraińców świadomość, że nie dostaną tego, co obiecano im, przełożyła się na straty terytorialne, na to, że nie byli w stanie skutecznie, chociażby na kierunku Awdijewki, zatrzymać uderzenia rosyjskiego. Czyli ta nieodpowiedzialność Unii przełożyła się na dramatyczną sytuację na niektórych odcinkach frontu po stronie ukraińskiej. No, tak polityki bezpieczeństwa prowadzić nie można. No i tutaj kwestia fundamentalna. Czy to, co zaoferował Donald Tusk tuż przed wyjazdem do Waszyngtonu, że on się na wszystkich polach w zasadzie nie zgadza z prezydentem, no ale jeśli chodzi o bezpieczeństwo, obronę ojczyzny, to tu wspólnie działamy. No otóż prosta odpowiedź analityka, nie da rady. Nie zgadzają się we wszystkich kwestiach, zgadzać się w jednej, bo ta jedna jest ściśle powiązana z wszystkimi formatami, chociażby z tą kwestią wyboru strategicznego sojusznika. Czy Berlin słaby, który nie posiada armii. Ta armia nie jest w stanie przez najbliższą dekadę w jakikolwiek sposób skutecznie wesprzeć i obronić Polski. Czy też Stany Zjednoczone, który taki potencjał posiadają i są liderem w każdym wymiarze. Stany Zjednoczone na sprzęt wydały ostatnio 250 miliardów, cała Europa poniżej 50 miliardów. No to o czym tu mówić? To jest po prostu niepoważna dyskusja w sytuacji, w której jesteśmy państwem położonym w szczególnym obszarze, o szczególnym zagrożeniu i polityka prowadzona ciepłej wody, polityka takich okrągłych zdań, a nie twardej, brutalnej kalkulacji bezpieczeństwa, to nie jest ten czas, to nie jest czas na zabawy w dobrym wspólnym, jakim jest państwo polskie.
I o tym mówił profesor Piotr Grochmalski, politolog. To rzeczywiście ostatni element, ostatnie pytanie i konkluzja na temat tej polskiej polityki. Na ile jest tak, że ten apel z wczorajszego wystąpienia pana prezydenta orędzia głowy państwa, które było emitowane o godzinie 20, że potrzebujemy jedności, jedności, jeszcze raz jedności. Widać taką nadzieję na przyjęcie pewnych kierunków w polityce bezpieczeństwa, w polityce zagranicznej, które będą niekwestionowane i będą realizowane także przez obecną koalicję rządzącą w zgodzie z prezydentem, no i w zgodzie z postanowieniami, z krokami poczynionymi już przez poprzednią większość.
No jest to stanowisko, jeśli opieramy się na bazie realizmu politycznego, to patrzmy na fakty. No fakty są takie, że wszystkie te kwestie, o których mówimy, są podważane. I jest gra na czas, to ewidentnie widać. A poza tym, no pamiętajmy, że mamy pewne doświadczenia związane z resetem prowadzonym przez ekipę Donalda Tuska i to był reset oparty o pewną spójną koncepcję geopolityczną, geostrategiczną, polegającą na ogromnym zbliżeniu z Niemcami kosztem relacji z Waszyngtonem. Generalnie to była ekipa antyamerykańska, może nie w takim twardym formacie, ale działania realne, a nie deklarowane, pokazywały, że to jest w jakimś tam stopniu realizacja strategicznych interesów niemieckich dotyczących wypychania Stanów Zjednoczonych z Europy. Pamiętajmy, że w którymś momencie przecież Amerykanie nawet zagrozili, że wycofają potencjał nuclear sharing do Polski ze względu na to, co się działo w Niemczech. Dopiero wówczas nastąpiło pewne otrzeźwienie i Niemcy podjęli decyzję dotyczące zakupu samolotów zdolnych do przenoszenia czy zdolnych do obsługiwania zmodernizowanych głowic broni termojądrowej, tej taktycznej broni, która jest między innymi stacjonowana na terenie Niemiec. Rzecz ważna, gdyby premier i prezydent jechali z jasnym przekazem dla prezydenta Stanów Zjednoczonych, że my ze względu na nasze położenie oczekujemy, iż nastąpi dyslokacja czy włączenie Polski w projekt nuclear sharing ze względu na to, że po drugiej stronie Rosja realizuje swój własny nuclear sharing, przenosząc taktyczną broń atomową na Białoruś. I ze względu na to, że nasza sytuacja bardzo przypomina właśnie to, w jakich Niemcy były w okresie zimnej wojny. W związku z tym oczekujemy, że dostaniemy silniejsze gwarancje, dodatkowo właśnie tego typu, a więc wejście do formatu nuclear sharing. I to powinien być jeden z kluczowych elementów dyskusji podczas tych wielkich obchodów, które związane będą z rocznicą istnienia NATO, które będą obchodzone w lipcu w Waszyngtonie. To jest właśnie to, co powinno połączyć zarówno rząd polski, jak i prezydenta, ale także i opozycję, bo to jest naprawdę bardzo istotny element zdolności Polski do odstraszania. Przypomnę, gdyby Ukraina nie posłuchała Stanów Zjednoczonych i utrzymałaby na swoim terytorium ogromne zasoby arsenału atomowego, nawet zredukowałaby, ale posiadałaby, to nie mielibyśmy do czynienia z dzisiejszą sytuacją, bo odstraszanie atomowe to jest jedyny argument najbardziej skuteczny, który działa na wyobraźnię i na podejmowane decyzje przez Kreml, przez Putina. Więc to jest taki gwarant, to jest też taki element polityki, który powinien spotkać w jednym miejscu opozycję, rząd i prezydenta. I tutaj powinna być bardzo aktywna, prowadzona polityka. Przypomnę, że w okresie poprzedzającym agresję Rosji na Ukrainę, polska dyplomacja wykonała gigantyczną robotę. Rozjechaliśmy się po całym świecie, dokonaliśmy wtedy naprawdę ogromnej pracy, aby zmobilizować w różnych formatach Zachód, dyplomatów zachodnich, polityków zachodnich i to zagrało. W tej chwili czegoś takiego nie ma. Skala zagrożeń jest istotna, a nie ma potężnej naszej aktywności w wymiarach tych dyplomatycznych, międzynarodowych, aby pokazywać problemy polskie, aby zwiększać presję na Niemcy. My przestaliśmy zwiększać presję na Niemcy, bo Niemcy nie po to zainwestowali gigantyczne pieniądze w obalenie rządu prawicowego w Polsce, żeby w tej chwili nie skorzystać z tego i nie wyznaczyć czerwonych linii dla rządu Donalda Tuska, jeśli chodzi o współpracę ze Stanami Zjednoczonymi.
I o tym mówił profesor Piotr Grochmarski. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Również dziękuję.
Za rozmowę i za analizę tego, jak wygląda sytuacja i polityki bezpieczeństwa, ale nade wszystko polityki zagranicznej w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego Nuclear Sharing. To jest to hasło, które się pojawia czasami trochę jeszcze nieśmiało, ale może powinno być postawione głośno i w debacie wewnętrznej, a potem oczywiście w rozmowach ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie obecnie znajduje się i pan prezydent Andrzej Duda, i pan premier Donald Tusk w ramach takiej niecodziennej wizyty dwugłowej delegacji państwa polskiego na spotkaniu w Białym Domu z prezydentem Joe Bidenem. No dobrze, a my teraz posłuchamy sobie piosenki o chłopcach, którzy wrócili do miasta.